Eminencjo nasz, drogi i kochany księże kardynale, wszyscy bracia kapłani tu obecni i wszyscy wychowankowie, przyjaciele księdza wujka, do których ja też się zaliczam, bo byłem słuchaczem jego wykładów i uczestniczyłem w wielu wystąpieniach, które on prowadził. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj na dzisiejszą sesję i też za zaproponowanie tutaj wygłoszenia refleksji na temat mi zadany. Ten temat zadany mi przez organizatorów do opracowania przysporzył mi to trochę trudności. Nie jestem bowiem w posiadaniu odpowiednich materiałów, na podstawie których można by było dokładnie ukazać źródła myśli księdza Zienkiewicza o człowieku i społeczeństwie. Do tej pory nie ma wyczerpującej, całościowej monografii na temat osoby i życiowego dzieła księdza Aleksandra Zienkiewicza. To, co postaram się tu przedłożyć, będzie próbą wskazania źródeł myśli księdza Zienkiewicza o człowieku i społeczeństwie w oparciu o opublikowane teksty tegoż świątobliwego wychowawcy i formatora młodego pokolenia, a także w oparciu o zachowane notatki z wykładów księdza Zienkiewicza z zakresu pedagogiki i katechetyki, jakich słuchałem jako alumn arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w roku akademickim 1962-63 oraz w latach 65-68, a więc zachowanych notatek sprzed 50 lat. Stosując kryterium historyczne i merytoryczne, źródła te podzieliłem na następujące. Główne wzory personalne, osoby z rodziny i z czasów studiów w Wyższym Seminarium Duchowym w Pińsku. Następne źródła to Pismo Święte, klasycy filozofii i teologii, psychologowie i pedagodzy, ludzie nauki i kultury, naukowcy, pisarze, poeci, święci, bohaterowie narodowi. Wprowadzeniem do zaprezentowania tych źródeł będzie ogólna refleksja nad treścią i formą przepowiadania księdza Zienkiewicza. Gdy dzisiaj pochylamy się nad posługą słowa księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza, to zauważamy, że dominowały w niej dwa centralne tematy – Bóg i człowiek. Być może, że wujek przejął tę postawę od samego świętego Augustyna, który przekazał potomnym zdanie: pragnę znać Boga i duszę i nic więcej, nic więcej. Ksiądz Zienkiewicz fascynował się Panem Bogiem, Jego mądrością, Jego miłosierną miłością. Czynił to najpierw na kolanach przed Bogiem wcielonym, a potem mówił o Bogu z niezwykłym żarem i wewnętrznym przekonaniem do swoich słuchaczy, do indywidualnych rozmówców. Mieszkając wiele lat na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, wiele razy udawałem się do katedry, by słuchać mówiącego kazania i homilię księdza Zienkiewicza. Robiłem sobie notatki, bo fascynowała mnie treść i sposób mówienia wujka. Odnosiło się nieodparte wrażenie, że to, co mówi, jest przemodlone, jest jakby częścią jego samego. Odczuwało się, że cały jest w tym, co mówi i o czym chce przekonać tych, do których mówi. W jego mówieniu promieniował na słuchaczy sam Bóg jako prawda i mądrość, jako dobro i miłość. Odczuwało się, że to mówi kapłan przeniknięty na wskroś niezwykłą wiarą, kapłan wypełniony Bogiem. Drugim wielkim tematem nauczania wujka był człowiek. W prezentacji prawdy o człowieku nie chodziło mu tyle o ukazywanie filozoficznego wizerunku człowieka, ale raczej o jego postępowanie zgodne z sumieniem i prawem Bożym, czyli o sposób życia, którego centralną dyrektywą jest prawdziwa miłość, której konsekwencją jest szczęście osobiste i społeczne. Podczas rekolekcji wygłoszonych do kleryków Wrocławskiego Seminarium Duchownego w dniach od 29 do 30 października 1976 roku w konferencji na temat miłości wujek między innymi przytoczył taki oto epizod ze swojej pracy z młodzieżą, z pewnością przez wielu nas znany. Z grupą studentów jesteśmy w Gdańsku, schodzimy z jednej wąskiej górki, oczywiście młodzież jak młodzież, z tupetem, z jakąś pewnością siebie, niemalże jak burza, jak husaria sunie w góry, a naprzeciwko nas przygarbiona staruszka dźwiga na plecach tobuł. Ja szedłem dość blisko czołówki, zauważyłem tę staruszkę, podniosłem rękę i mówię: uwaga, człowiek! Wszystko się zatrzymało. Zatrzymali się i teraz dojrzeli tę staruszkę. Otoczyli ją. Ona też się zatrzymała. Jakieś pytanie postawiliśmy i patrzę, a z oczu tej staruszki spływają łzy. Mówi: proszę pana, byłem w cywilu, skąd taka młodzież, tacy dobrzy? Bo jej ofiarowali się podnieść ten tabułek na górę. Niech Bóg was błogosławi. I łezki dalej płynęły z jej oczu. Powiedziałem młodzieży: patrzcie, patrzcie, co znaczy dostrzec człowieka w jego sytuacji. Co znaczy powiedzieć jakieś przyjazne słowo, a zwłaszcza ten gest. We wspomnianych rekolekcjach wujek otwierał oczy młodym adeptom do kapłaństwa na zwykłe drobiazgi codziennego życia, na które nawet nie zwraca się uwagi, a które niekiedy bardzo ranią naszych bliźnich. Chciał przez to obudzić wrażliwość na człowieka, dla którego po prostu trzeba być, którego trzeba dostrzec, zobaczyć i któremu trzeba pomóc, usłużyć. Podobne nastawienie wyczuwało się u wujka w każdym innym przepowiadaniu. Człowiek nigdy nie był dla niego nieważny, nie był powietrzem, którego się nie widzi. Gdy w latach 80. przychodziliśmy z seminarium do niego na imieniny złożyć życzenia, wujek był zawsze zakłopotany, zafrasowany i przy tej okazji mawiał, że tę imieninową życzliwość, pamięć trzeba rozkładać na cały rok i na całe życie. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, skąd u wujka wzięła się ta niezwykła cześć, miłość i szacunek dla człowieka. W jaki sposób ukształtowała się u niego taka postawa wrażliwości na Pana Boga i na człowieka. Trzeba przyjąć, że to był niezwykły dar Boży, z pewnością w części przekazany mu przez ludzi, którzy go w młodości kształtowali, ale także przez autorów, których studiował, czytał, a nade wszystko, jak się wydaje, przez ludzi, którym na co dzień służył. Trzeba taki wniosek sformułować na podstawie obserwacji jego życia. Sam coś podobnego napisał w książce Miłości trzeba się uczyć. Oto jego słowa. Prawie całe życie kapłańskie pracowałem z młodzieżą i służyłem młodzieży. Przed wojną w szkole, w harcerstwie, w katolickim stowarzyszeniu młodzieży, a po przyjeździe z Nowogródka do Wrocławia, znów w szkole, w seminarium duchownym i najbardziej w duszpasterstwie akademickim. I właśnie na tym obszarze życia i pracy zdobyłem doświadczenie duszpasterskie. Tutaj w zwariowanym nurcie życia sprawdzałem zasady Ewangelii. Tutaj więcej nauczyłem się psychologii i pedagogiki, aniżeli w podręcznikach i doktorskich rozprawach. Tutaj poznałem poglądy, trudności, potrzeby i zagrożenia polskiej młodzieży. Można powiedzieć w takim razie, że państwo też kształtowaliście właśnie postawę wujka przez swoją obecność, przez swoje uczestnictwo w duszpasterstwie akademickim. Przyjmujemy to oświadczenie autora, ale niezależnie od tego spróbujmy jednak wskazać na niektóre źródła, z których, jak się wydaje, wujek czerpał jakieś inspiracje do ukształtowania w sobie prawdy o człowieku, która go jakby zobowiązywała, obligowała do służenia każdemu człowiekowi w postawie szacunku i braterskiej miłości. Wzory osobowe kształtujące myślenie i postawę wobec drugiego człowieka to punkt drugi. Pierwszą osobą, która uwrażliwiła księdza Sienkiewicza na człowieka, na jego godność i wartość, była z pewnością jego mama, Jadwiga z domu Wróblewska. Świadczy o tym notatka umieszczona w jego testamencie spisanym w 1993 roku. Znajdujemy tam między innymi takie słowa. Gorące dzięki składam mej dobrej i ukochanej Matce Ziemskiej, która doświadczeniem swego ewangelicznego życia uczyła wiary w Boga i Chrystusa oraz życia z wiary. Ona była najlepszą wychowawczynią w duchu Ewangelii i kazania na górze. Wujek wielokrotnie wypowiadał piękne, poruszające słowa pod adresem kobiety matki. Gdy słuchaliśmy tych wypowiedzi, domyślaliśmy się, że patrzył na wszystkie kobiety matki poprzez pryzmat swojej rodzonej mamy. Z kręg rodzinnych wielki wpływ na młodego chłopca Aleksandra wywarli także jego dziadkowie, Marcin Wróblewski ze strony matki i Józef Zienkiewicz ze strony ojca. Od nich uczył się przede wszystkim zdrowej pobożności i prawdziwego patriotyzmu. Spośród kapłanów z okresu młodzieńczego największy wpływ na ukształtowanie się poglądów na człowieka wywarli znakomici profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego imienia świętego Tomasza Zakwinu w Pińsku oraz świątobliwy biskup piński Zygmunt Łoziński, w którym zafascynowała młodego chłopca przede wszystkim autentyczna świętość i wielka pokora. Z pewnością jego postać żyła w pamięci wujka w ciągu całego jego życia. Może chciał być dobry i oddany drugim tak jak ten świątobliwy kapłan. Wydaje się, że duży wpływ na antropologiczną myśl księdza Sienkiewicza wywarli także profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku, które nosiło imię świętego Tomasza. Już ten patronat wskazywał, że w studiach filozoficzno-teologicznych szczególne miejsce zajmował święty Tomasz Zakwinu, którego tradycja kościelna określiła Sanctus Thomas de Aquino Philosophorum Decus et Theologorum Princeps. Święty Tomasz Zakwinu, ozdoba filozofów i książę teologów. Gdy jako klerycy słuchaliśmy wykładu księdza Sienkiewicza w latach późniejszych, gdy słuchaliśmy jego kazań w katedrze wrocławskiej, wyczuwaliśmy, że jego wykształcenie filozoficzno-teologiczne było w dużej mierze ufundowane na klasycznej, głównie augustyńskiej i tomistycznej filozofii, teologii i mistyki. Spośród profesorów seminaryjnych, którzy wywarli na niego wpływ, był z pewnością ksiądz Aleksy Petrani, wybitny kanonista, późniejszy profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w seminarium duchownym w Pińsku od roku 1933 był wicerektorem, a w latach 35-39 rektorem. Był zatem przełożonym kleryka Aleksandra podczas jego studiów filozoficzno-teologicznych w seminarium, które miały miejsce w latach 31-38 z dwuletnią przerwą z powodu choroby. Historycy pińskiego seminarium podają, że alum Aleksander Sienkiewicz brał już wówczas żywy udział w dysputach filozoficznych, a także jako kleryk harcerz angażował się w różne młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze religijno-patriotycznym. Przypomnijmy, że święcenia kapłańskie przyjął diakon Aleksander z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji pińskiej biskupa Kazimierza Bukraby w katedrze pińskiej pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zaraz po święceniach spotkało go wielkie wyróżnienie, iż mógł pojechać do Rzymu na kanonizację świętego Andrzeja Boboli. Tam też odprawił swoje pierwsze prymicje. Punkt trzeci. Pismo Święte, nauczanie Kościoła teologowie. Całe nauczanie księdza Aleksandra Sienkiewicza wyrastało przede wszystkim z Pisma Świętego, z dokumentów Kościoła i z dzieł ważniejszych teologów. Gdy kiedyś słuchaliśmy, a dzisiaj gdy czytamy opublikowane homilie czy prelekcje księdza Sienkiewicza, zawsze natrafiamy na cytaty z Pisma Świętego. Zawsze właściwie wyszukane, dobrane i skomentowane. Wujek utożsamiał się z nauką Pana Jezusa, był przekonany o jej prawdzie i mocy. Wiedział, że ona była i jest niesiona mocą Ducha Świętego. Mimo że lubował się w dobrych psychologach, pedagogach, poetach, pisarzach, to jednak na pierwszym planie odwoływał się do tekstów biblijnych, przede wszystkim do słów Pana Jezusa. Mamy na to wiele przykładów. W końcowym fragmencie książki Miłości trzeba się uczyć, wujek napisał słowa. Cytat: jeżeli i rady zawarte w tej książce, w gruncie rzeczy wzięte z Ewangelii i jej ducha, komuś pomogą, znajdą urzeczywistnienie, to jeszcze raz Bogu niech będą dzięki, a piszącemu wynagrodzi to trud i rozjaśni jego troskę i niepokój o losy polskich małżeństw i rodzin, a z nimi o losy miłości, najwyższej wartości na tym i przyszłym świecie, o losy cywilizacji miłości, a w niej i indywidualnego człowieka. W swoim nauczaniu wujek cytował także od czasu do czasu orzeczenia soborów, zwłaszcza dokumenty Soboru Watykańskiego II, a także wypowiedzi papieży, zwłaszcza świętego Jana Pawła II i jego poprzedników. Rzadziej odwoływał się do teologów, a jeśli tak, to głównie, jak już wspomniano, do reprezentantów teologii klasycznej. Punkt czwarty: filozofowie, psychologowie i pedagodzy. W swoim nauczaniu o Bogu i człowieku argumenty biblijne i eklezjalne dopełniał ksiądz Jankiewicz chętnie tekstami znanych filozofów, psychologów i pedagogów. Bywało tak niekiedy, że wujek łączył na przykład biblijną wizję miłości z wizją współczesnych autorów. Gdy w roku 1990, 5 lat przed śmiercią, przybył na trasę 9. wrocławskiej pielgrzymki na Jasną Górę, w której uczestniczyło sporo młodzieży akademickiej, powiedział do nich: dziś rozpoczynam 80. rok życia na ziemi i 52. rok służby kapłańskiej. Przybyłem więc do was, aby poprosić o wspólne dziękczynienie Wszechmogącemu za to, że ten dzień i Eucharystię mogę przeżyć na trasie tej wspaniałej pielgrzymki, która była i jest tak bliska mojemu sercu, że nie muszę leżeć przykuty do łóżka, że mam jeszcze zdolność myślenia, kochania i mówienia. I nieco dalej, prezentując wizję dużej miłości, mówił: ale nie tylko uczuciową miłość miał na uwadze Jezus, ogłaszając największe przykazanie. I nie o tej miłości wyśpiewał niezrównany hymn Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. I nie o tej tylko miłości napisał nowoczesny hymn współczesny uczony humanista Erich Fromm w Małej Książeczce o sztuce miłości. A o jakiej miłości oni mówili i pisali? Można ją nazwać zasadniczą, fundamentalną. Koniec cytatu. W następnym fragmencie mówca przytoczył przymioty dojrzałej miłości wymienione przez Fromma. Widzimy tu połączenie tego, co o miłości znajdujemy w objawieniu i tego, co mówią o niej myślący ludzie, w tym przypadku Erich Fromm. Jest ciekawe, że wujek potrafił znaleźć ziarna prawdy nawet u niektórych agnostyków czy ludzi słabych religijnie, jak kiedyś to czynił się Tomasz Akwinu, cytując w sumie teologicznej starożytnych myślicieli, jeszcze nie chrześcijan. Wertując opublikowane kazania i homilie, możemy zauważyć, że duży wpływ na antropologiczne poglądy w dziedzinie miłości wywarł Błażej Pascal, genialny fizyk, matematyk i filozof XVII wieku, a także Louis, zwłaszcza poprzez książkę Cztery miłości, także lekarz, psychiatra wiedeński Viktor Frank i inni. Ksiądz Jankiewicz w swoich wystąpieniach odwoływał się także do antropologicznych pomysłów myślicieli, z którymi się do końca nie zgadzał i z którymi wchodził w polemikę. Byli to m.in. Jean-Jacques Rousseau, Zygmunt Freud, Adam Schaff, Albert Camus, Jean-Paul Sartre i inni. W ukazywaniu odmienności psychiki kobiety i od mężczyzny odwołał się wujek do publikacji Elżbiety Sujak, Wandy Pułtawskiej, Włodzimierza Fijałkowskiego i innych psychologów, pedagogów i lekarzy. Punkt piąty. Ludzie nauki, kultury, uczeni, poeci, pisarze. Ludzi nauki i sztuki przywoływał ksiądz Jankiewicz, by racjonalnie uzasadniać prawdziwość praw objawionych, by także wskazywać na naturalną otwartość człowieka na Boga. Spośród ludzi nauki dość często bywa cytowany w wystąpieniach wujka Albert Einstein, wielki fizyk, uczony, wielki autorytet nauki naszych czasów. W rozważaniu rekolekcyjnym wrocławski duszpasterz akademicki zacytował słowa tego uczonego wypowiedziane w 1950 roku na zjeździe w Berlinie. Brzmiały one: najpiękniejsze, co możemy przeżyć, to całkowita pełnia tajemnicy. To jest podstawowe uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki. Kto tego nie zna i nie potrafi podziwiać i dziwić się, ten właściwie jest już martwy i ma oczy wypalone. Koniec cytatu. Spośród poetów i pisarzy w posłudze słowa wujka znajdujemy najwięcej cytatów zaczerpniętych z twórczości Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Kasprowicza, Liberta, Asnyka, Tuwima, Tołstoja, Sienkiewicza, Hemingwaya, Steinbecka, Karela i innych. Oto na przykład słowa wieszcza z Nowogródka cytowane przez wujka: dość raz ponieść szwang na wstydzie, z jednym upadkiem następny idzie. Niech się twa dusza jako dolina położy, a wnet po niej popłynie Duch Boży. Mówisz: uszło szczęście i próżno za nim chodzę, nie uszło ono cię czeka na krzyżowej drodze. Spośród cytatów Słowackiego dla przykładu wymieńmy następujący: niczym Sybir, niczym knuty, niecielesnych tortur ból, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólu ból. Słowa jakże aktualne. Innym poetą, z którego czerpał mądrość na temat Boga i człowieka, był Jan Kasprowicz. Na zakończenie roku akademickiego 88 wujek mówił: Kasprowicz, który wadził się jako młody poeta z Panem Bogiem, o czym sam pisze później, w wieku dojrzałem przyszedł do wiary i to pogłębiony. I sam wyznaje w Księdze Ubogich: nie trzeba dębów tysięcy, ta jedna licha drzewina z szeptem się ku mnie przegina i mówi: jest Bóg i czegoś ci więcej. Modlił się też za tych, którzy mają oczy spuszczone, którzy raczej tracą nic niż zyskują. Ludzie kochani, gdybym tak mógł, jak nie mogę, wyzwoliłbym waszą duszę na skalną, pchnąłbym ją drogę. Księga Ubogich 22. I ostatni odcinek, święci i bohaterowie narodowi. W gronie ludzi, od których czerpał wujek inspirację do przepowiadania Ewangelii o człowieku, byli święci Kościoła katolickiego i nasi narodowi bohaterowie. W kazaniach wujka są wspominani św. Franciszek z Asyżu, św. Maksymilian Kolba, w szczególności św. Jan Paweł II i inni. Wujek miał wielką cześć dla narodowych bohaterów, do tych, którzy walczyli o wolność naszą i waszą. Walczyli w powstaniach narodowych, na frontach I i II wojny światowej. Walczyli także piórem, pędzlem, dłutem i piosenką. Uwidaczniało się to w dobieraniu prelegentów i obieraniu problematyki narodowo-patriotycznej dla słynnych tygodni kultury chrześcijańskiej, organizowanych przez Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu. Wujek sprowadzał do Wrocławia pierwszą ligę ówczesnych prelegentów z pierwszej ligi z obszaru całej Polski. I w ramach zakończenia chciałbym przytoczyć epizod, który zapamiętałem po dotarciu do nas przerażającej wiadomości o zamachu na życie Jana Pawła II. Byliśmy wtedy wieczorem w katedrze. Po mszy świętej wieczorem pozostaliśmy na długą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w katedrze wrocławskiej. Wujek z bólem wypowiedział: to dzieło szatana, ale losy świata i Kościoła nie są w ręku szatana, ale w dłoniach Pana Boga. Do końca swoich dni wujek żył w postawie głębokiej wiary, która promieniowała na otoczenie w heroicznej miłości do Pana Boga i człowieka. Dziękuję bardzo.
Proszę księdza biskupa, bardzo się cieszę, że ksiądz biskup przyjął jednak to zaproszenie i ten temat, bo bardzo był nam potrzebny. Myślę, że z uwagą słuchaliśmy. Temat rzeczywiście niełatwy, nieopracowany, ale ksiądz biskup to zrobił świetnie. Pokazał źródła myśli. Bardzo dziękujemy.